prawdziwa epopeja przed nami. Uzależnienie od przyrody, instynktów, od obrzędów religijnych i nakazów społecznych wchodzimy w świat chłopów Władysława Reymonta. Powieść, za którą Reymont dostał Nagrodę Nobla w 1924 roku, publikowana była między 1904 a 1909 rokiem. Przenosimy się do wsi Lipce. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Śmierć nie nowina, byle żyć uczciwie. Zacznijmy od chłopskiej etyki, pani profesor, bo ona różni się od miejskiej etyki i to zdecydowanie.
Czy tak bardzo różni się od miejskiej etyki, zastanawiam się. Natomiast rzeczywiście ta etyka jest dosyć specyficzna. Moim zdaniem każdy, kto opowiada o tradycyjnej rodzinie, powinien sobie przypomnieć jednak tą lekturę, kiedyś jednak obowiązkową i przeczytaną, ponieważ tam widać dokładnie, że ta etyka jest dosyć swoista. Bo popatrzmy, jaka jest na przykład, jaki jest stosunek dzieci do rodziców. Przecież cały dramat, jaki się dzieje w domu u Boryny, zaczyna się od takiej bolesnej świadomości Boryny, tego, prawda, seniora, nestora rodu, że gdy tylko przekaże swoje dobra dzieciom, to wtedy nic go już dobrego nie czeka. Może nawet zostać przegoniony z własnego domu przez dzieci. W związku z tym Boryna robi wszystko, żeby trwać na gospodarstwie, żeby zachować i sprawność i przede wszystkim zarządzać swoim domem. I całe Lipce są gdzieś tak, w takim dziwnym trybie, w którym, jak się zaczyna ta książka, od Agaty, która na jesień musi opuścić dom swoich krewnych, idzie na żebry, na zimę. Ona wychodzi na zimę w świat, bo nie ma już dla niej pracy, tej sezonowej, i krewniacy nie chcą ją trzymać w domu. To, że jest starą kobietą, że jest zmęczoną życiem, schorowaną, że cały ten sezon letni u nich pracowała, nie ma najmniejszego znaczenia. I potem ta Agata wraca na wiosnę, wraca wiedząc, że musi się niejako wkupić w łaski, już niekoniecznie krewniaków, ale kogoś, kto ją przyjmie, żeby mogła godnie umrzeć. I ten schemat takiej, powiedziałabym, bezwzględnej, wręcz okrutnej struktury, która osoby, które nie są w pełni sił, które nie mogą działać tak jak...
Które nie są przydatne i nie są potrzebne w pracy. A praca wydaje się, że w chłopach jest dość istotna. Wrócę do tej wiejskiej etyki, jeśli, czy chłopskiej etyki, jeśli mogę, bo tak to sobie wyobrażam i tak to sobie definiuję, że mamy tutaj do czynienia z etyką, która nie jest abstrakcyjnym systemem, a wyrasta tak naprawdę z konkretnego doświadczenia życia, z tego kontaktu z naturą, z cyklicznością, z powtarzalnością, z pracą, rodziną i społeczeństwem, czy z tą grupą społeczną, w której się żyje.
Dokładnie, w związku z tym tu człowiek zaczyna się nie dziwić, że na przykład Immanuel Kant, gdy pisał o etyce, nie chciał nic pisać o dobru. U Kanta jedyną dobrą rzeczą jest ta dobra wola, która jest tak naprawdę rozumem praktycznym. I teraz dlaczego? No bo jeżeli dobro daje się zrelatywizować, jeżeli dobrem jest na przykład witalność, czy dobrem jest bycie przydatnym, to rzeczywiście wartości nie są pomocne w etyce. Stąd Kant stawia na to prawo rozumowe i jego imperatyw kategoryczny nie mówi nic nam o aksjologii, nawet nie daje nam żadnych wskazówek, jak mamy postępować, jakie mamy wybierać kategorie, tylko mówi jedno, postępuj tak, jakbyś chciał, żeby twoje czyny były tą maksymą powszechną, obowiązującą są w świecie. I ten zabieg Kanta dla osoby, która jest zanurzona w naszych współczesnych, takich bardzo powiedziałabym wygodnych, ale jednak gdzieś bardzo wysublimowanych czasach, mówię o kulturze zachodniej, może być zadziwiający, bo nam się wydaje, że jak mówimy o moralności, to pierwsze, co pojawi się właśnie dobro. A Kant wiedział, że to nie jest dobra droga. To raczej to zrozumienie, że moje decyzje wpływają na świat, w jaki sposób mogą do mnie wrócić, czy moje decyzje automatycznie zagospodarowują tą przestrzeń, która jest wspólna, będzie tym źródłem etycznego działania. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, Kant wręcz upierał się, żeby człowieka zawsze traktować jako cel, a nie jako środek do osiągnięcia celu. I to też jest do zrozumienia, ale właśnie w kontekście wcześniejszych czasów. I Raymond to doskonale pokazuje. W zasadzie w Lipcach niemalże wszyscy są uprzedmiotowieni. Tam każdy w jakimś sensie jest tym niestety nie celem samym sobie, nie podmiotem, ale środkiem do celów. Nawet jak popatrzymy na zachowania na przykład matki Jagusi i to, co ona robi. Z jednej strony można powiedzieć, że kocha swoją córkę, chce dla niej jak najlepiej. Przecież ona ją w jakimś sensie nawet trzyma pod kloszem, nie pozwala, żeby ciężko pracowała. Ale z drugiej strony to jest takie hodowanie idealnej karty przetargowej, którą potem będzie mogła wymienić na ziemię, na pieniądze. Więc ta Jagusia jest jednak taką kartą płatniczą. Podobnie zresztą z Boryną, który sobie kupuje towarzyszkę życia, osobę, z którą będzie mógł porozmawiać. No też oczywiście seks, zabawkę. No, ale
nie wiem, czy nie bardziej kupuje sobie opiekunkę na stare lata, tak naprawdę.
Dokładnie. Trochę. Plus prestiż, prawda? Bo dla Boryny to, że ma tą najładniejszą we wsi, tą, która jest najatrakcyjniejsza, podbija jego prestiż jako mężczyzny, jako tego gospodarza, który nie tylko ma ziemię, ale ciągle jeszcze jest mężczyzną, prawda? Czyli tym, kto może gospodarować, kto może zarządzać, z kim należy się liczyć. I w tym sensie Jagusia też będzie dla niego właśnie taką wizytówką, stąd też potem cały dramat, jaki się będzie rozgrywał.
Stary Boryna powiedziałby o Kancie, że to jest jakiś intelektualista, który nie ma zielonego pojęcia i o naturze, i o pracy na roli, i o społeczności lipieckiej. W związku z tym przykład etyki miejskiej, Kant. Trzymajmy się, albo przynajmniej ja będę się próbował tego podziału trochę na miasto i na wieś.
Znaczy jest coś na rzeczy, bo na to zwrócił Ortega y Gasset, że jeszcze w XIX wieku mamy taki mocny podział strukturalny, gdzie wieś rzeczywiście ma zupełnie innego rodzaju kulturę. Potem Ortega y Gasset wskazywał na miasteczko małe i na duże miasto, metropolię, jako jednak odrębne jednostki kulturowe. W XX wieku to się wszystko rozlało. Natomiast co do historii opowiedzianej nam przez Raymonta, to z jednej strony oczywiście mamy taką stylizację i na chłopską mowę i mamy te Lipce bardzo realistycznie opisane. One mają tą strukturę wsi XIX-wiecznej. Ta struktura obrzędowa, praca, to wszystko tu się zgadza, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na psychologię tych ludzi, na tą historię egzystencjalną, to wychodzi to poza ten tylko wiejski kontekst. Stąd ja mam z tym kłopot, bo tak, na pewno to jest książka o wsi. Zresztą bardzo ciekawa w tym względzie, że gdy Raymond pisał tą książkę, właśnie na początku XX wieku zaczynała się taka fascynacja kulturą chłopską. Pojawia się socjologia wsi, pojawiają się różne, prawda, mniej lub bardziej profesjonalne analizy, analizy. Też wielu czy poetów, czy pisarzy, czy malarzy fascynuje się wsią. Natomiast zdecydowanie właśnie przez to, co zostało pokazane w Chłopach, mamy tu też taki uniwersalny ładunek.
No to właśnie o ten uniwersalny ładunek zapytam teraz, bowiem wprowadzając to rozróżnienie na etykę chłopską i na etykę miasta na przykład, czy miejską, chciałem zapytać, czy etyka jest jedna? Bo tu się pojawiło słowo uniwersalna, tak? Wychodziłoby, że...
To mnie pan redaktor złapał.
Bo trochę to wygląda tak, że jednak to dobro jest opisane trochę inaczej. Dobro dla społeczności mieszkańców wsi, a dobro dla społeczności mieszkającej w mieście.
To są z jednej strony różnice kulturowe, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na przykład na sytuację kobiet, bo ta książka dla mnie jest bardzo, bardzo feministyczna i tam bardzo dobrze jest pokazany los kobiet, to w zasadzie z jednej strony można powiedzieć, że ciężka praca chłopek i to, co się z nimi dzieje, prawda, czyli ta etyka wsi będzie gdzieś inna w stosunku do miejskiej, ale jak popatrzymy na pewne jednak pozaklasowymi relacje, to uprzedmiotowienie kobiety będzie już miało charakter uniwersalny. Poza tym tu jest jeszcze coś, bo możemy potraktować tą opowieść o wsi jako inicjującą pewne procesy. Czyli z jednej strony na przykład Marlene Pateau-Matisse pokazuje, że wraz z osiadłym trybem życia człowieka, wraz z pojawieniem się rolnictwa, wraz z pojawieniem się właśnie tej struktury wiejskiej, doszło do takiego specyficznego przewartościowania, gdzie kobiety rzeczywiście straciły autonomię, stały się rzeczą, gdzie utraciły tą możliwość, którą miały wcześniej w tych łowiecko-zbieraczych wspólnotach, bardziej równościową, gdzie też mogły polować, gdzie też mogły, zbierając, prawda, pokarm, być na równi z mężczyznami.
No dobrze, a tutaj muszą pierze wyrwać z ptaków, skór, czy nie, z gęsi. Tutaj muszą przygotować coś do jedzenia, zebrać siano ewentualnie. No orać nie będą, bo nie mają na tyle siły.
Zebrać siano ewentualnie. Panie redaktorze, no
nie, to chciałbym tutaj trochę
przyjrzyjmy się tej pracy na roli.
Chciałem podyskutować trochę z tą pozycją, którą pani profesor wymieniła.
Wracając do Marleny Pateau-Matisse, ona pokazuje, że kobieta dalej ciężko pracowała i ta praca wiejska jest ogromnie ciężka dla obu płci, natomiast mamy taką asymetrię w obowiązkach, bo jednak kobieta nie tylko musi na tym polu ciężko pracować, ale to ona zajmuje się dziećmi, to ona potem dom oporządza, to ona gotuje. Na niej po prostu więcej spoczywa obowiązków. Więc ta ciężka praca nie daje jej szansy na wytchnienie. Ona już potem zaczyna być po prostu samą pracą. I to bardzo dobrze widać po bohaterkach Chłopów, gdzie one wszystkie, tak jak na przykład Hanna Boryna, która czekając na Antka, przejmując tą, można powiedzieć, schedę po teściu, ona już zaczyna pracować na każdym niemalże froncie, prawda? Na jej głowie jest wszystko i jak Antek wraca, niewiele się zmienia. Hanka dalej jest tą osobą, która ma zrobić wszystko. Zarzuty w stosunku do Jagusi, jakie pierwsze się pojawiają, to takie, że ona w zasadzie nie pracuje jak powinna.
Ona się stroi i niespecjalnie pomaga w gospodarstwie.
Tak, tak. I to jest jej pierwszy grzech. W zasadzie gdybyśmy sobie wyobrazili inną sytuację, czyli gdyby ona harowała jak inne kobiety, to może ta jej uroda nie byłaby aż tak dominującą przewiną, prawda? Bo ona dwie rzeczy katastrofalne robi. Właśnie mało pracuje i jest ładna.
Robimy krótką przerwę i do Chłopów Władysława Reymonta wracamy za moment. W Państwie Filozofów Chłopi Władysława Reymonta, powieść, za którą Reymont dostał Nagrodę Nobla. Przypomnę, druga część. Jeszcze chwilę o pracy. o pracy, która właściwie ustawia tam wszystko. Jest dostosowana oczywiście do cykli przyrody. Ale chciałem zapytać, czy to trochę nie wygląda tak w chłopach, że kto pracuje, ten zasługuje na szacunek.
Tak, przy czym...
Jak jeszcze jesteśmy przy tej etyce chłopskiej.
Tylko trzeba tu jedną rzecz zauważyć, że praca pracy nierówna. Czyli z jednej strony, ja tu znowuż ten genderowy wątek poruszę, tak jak pokazywała chociażby Kuciel Frydryszak w Chłopkach. Kobiety pracują równie ciężko, jak nie ciężej, natomiast ich praca jest deprecjonowana i niezauważana. Poza tym inaczej się wycenia w sensie takiego, nawet powiedziałabym, jakiegoś wirtus, jakiejś takiej cnoty pracę zamożnych chłopów, czyli ten gospodarz, który pracuje, on ma więcej jakby chluby z pracy, którą wykonuje, natomiast ci, którzy są bezdomni, są tylko takimi sezonowymi najemcami, ci, którzy są zubożali i nie są w stanie z tej swojej pracy sami się utrzymać, często są właśnie w tej pracy też deprecjonowani, czyli ich praca, chociaż jest tak samo ciężka, znojna i bardzo często podstawowa, jest praktycznie niewidoczna. Czyli praca wbrew temu mitowi, który tworzyli na przykład XIX-wieczni romantycy, no bo weźmy Byrona czy Carlyle'a czy Coleridge'a, oni wszyscy, prawda, opisywali pracę, zwłaszcza tą na roli, no Lord Byron pisał o pracy na roli, prawda, śmieszne, jako coś, co jest takim niemalże duchowym, mistycznym przeżyciem, że ta praca z ziemią związana, ona pozwala właśnie przepracować tą ludzką naturę, uszlachetnia. I to w jakimś sensie rzeczywiście ma swoje odzwierciedlenie, bo ta praca będzie czymś bardzo wartościowym, czymś, co daje tą pozycję w gromadzie, co pozwala na budowanie siebie przez pracę. Natomiast równocześnie ważne jest, kto pracuje i jakie ma tak naprawdę miejsce w strukturze społecznej.
Praca w chłopach nie uszlachetnia. Praca musi być zrobiona po prostu.
Tak, i nie uszlachetnia zwłaszcza tych, którzy, tak jak właśnie nieszczęsna Agata, nie mają nic. I ona im słabsza, im mniej może zrobić, tym bardziej jest deprecjonowane to, co robi. Czyli nie docenia się na przykład tego, że ona pomimo swojego schorowania, wieku, próbuje podjąć jakieś działania. One ją czasami kosztują o wiele więcej wysiłku niż osobę młodą, zdrową, ale tego się już nie widzi. Czyli dopóki mamy tą taką witalność, krzepkość, siłę i dopóki za tym idzie status społeczny, praca będzie tutaj właśnie tą uszlachetniającą działalnością, czy będzie wyznaczała całą aksjosferę. Natomiast im niżej w hierarchii, tym bardziej ta praca jest niewidoczna. I stąd praca kobiet, zwłaszcza ta taka najbardziej, powiedziałabym, żmudna, będzie wchodziła w taką sferę, która potem będzie nie pracą tak naprawdę. Czyli będzie czymś, co właśnie ma zostać wykonane i kobieta zostaje tu zamieniona w taką nieobecną robotnicę, takiego robota, prawda, domowego. I liczy się, że ma być na przykład posprzątane albo ma być ugotowane, ale to, że ona to zrobiła, jeszcze kosztem na przykład swojego czasu, zdrowia i ogarnia jeszcze do tego parę innych zadań, czy na polu, prawda, czy w oborze, czy z dziećmi, to już nie ma znaczenia.
Człowiek to tak jak i bydło. Póki robisz, póty żyjesz. Pada w Chłopach Raymonta. Człowiek, narzędzie natury i wspólnoty.
Tak, przy czym to jest ważny cytat, ważne słowa, bo Tam u Reymonta jeszcze widać ciekawą relację człowieka i zwierzęcia, czyli im niżej ktoś jest w hierarchii społecznej, tym rzeczywiście jest bliżej zwierząt, czy wręcz jest utożsamiany ze zwierzętami, bo wielu przecież parobków sezonowych mieszka, prawda, ze zwierzętami, czyli im się odmawia tego statusu ludzkiego bycia, prawda, w chałupie, w łóżku. To jest też to marzenie Agaty, która im starsza, tym bardziej, powiedziałabym, histerycznie zbiera pieniądze, żeby wkupić się tą możliwość choćby godziny śmierci, przeżycia w łóżku. Tak żyje w sieni właśnie też ze zwierzętami. Zresztą ona na agonie zostaje przeniesiona do łóżka, do chałupy, do izby. Natomiast ci ludzie, którzy pozwalają jej umrzeć w swoim domu, dopóki agonia nie nastąpi, trzymają ją w sieni i Agata ma towarzystwo zwierząt dookoła. Więc to takie zezwierzęcenie jako pewnego rodzaju negatywna postawa jest tu szalenie ważne i też jak zwierzęta reagują, prawda? Pies, który czuje zbliżającą się śmierć i towarzyszy na przykład Mateuszowi, gęsi, które są z Agatą. To jest takie bardzo szczególne jakby powinowactwo doświadczenia wykluczenia, takiej marginalizacji czy uprzedmiotowienia, która dotyczy i człowieka, i zwierzęcia. Jest, myślę, w chłopach takim jednym z mocniejszych motywów.
Ale to już my, współcześni, tak patrzymy na tę wieś Lipce, w której rozgrywa się akcja powieści, bo sami bohaterowie no, aż tak abstrakcyjnych pojęć nie używają.
Nie, no to jest...
Dla też... nich świat jest prosty, można by było powiedzieć, jest taki jak przyroda, taki jest jak natura. Pojawia się i powtarza. I trzeba się do niej dostosować, do tej natury. I to ona determinuje tak naprawdę i akcję, i rozwój tej fabuły.
Tak, tylko ta przyroda też jest zmitologizowana. No pamiętajmy, że Reymont pisał to na początku XX wieku. Akcja książki jest w XIX wieku. W związku z tym ta historia przyrody, czy ten obraz przyrody też jest jakby przefiltrowany przez tamte czasy, czyli przyroda jest traktowana albo jako coś, co jest dzikiego, co musi być ujarzmione i ta praca na roli, ona ma taki charakter bardzo mocny, gdzie ta rola i ta ziemia jest czymś, z czym niemalże się walczy, prawda? Ta praca jest takim bardzo silnym, czasami aż agresywnym przepracowywaniem rzeczywistości. Czy przyroda jest dzika, co widać zimą, zwłaszcza gdy najbiedniejsi idą do lasu po drewno, po chrust i ta zima prawie ich zabija. Ten las jest tam przerażający. On jest czymś, co jest taką sferą bestiarium zagrażającego. Tam nie tyle dzikie zwierzęta napadają, co sama natura jest już tak dzika, że może zamrozić. Więc ten mit przyrody jako z jednej strony czegoś, co jest antyludzkie, zagrażające, niebezpieczne tutaj jest dobrze wydobyty.
Ale czy to jest antyludzkie? Czy takie po prostu jest? I człowiek ma się dostosować do tego rytmu, do natury ma się dostosować, dlatego że ten porządek go przerasta.
Myślę, że współczesna nasza wiedza pozwala nam jednak na dyskusję na ten temat, no bo wystarczy popatrzeć na Marka Bekoffa i jego Manifest zwierząt. On tam bardzo dobrze pokazuje, że jednak w tym świecie przyrody nie tylko jest okrucieństwo, nie tylko jest dzikość, rywalizacja i śmierć, ale też jest opieka słabszymi osobnikami, czy młodymi osobnikami, czy starymi, no popatrzmy na wilki, czy jest też cała gama innych emocji. Ale to jest nasza współczesna wiedza. Natomiast to, co zrobił Reymont, właśnie pokazując tą relację między człowiekiem a zwierzętami hodowlanymi, czy zwierzętami domowymi, jest dosyć intrygujące. Bo tutaj nie ma takiej jednoznaczności. No z jednej strony zwierzęta są zinstrumentalizowane, są po to, żeby orały, żeby dawały transport, żeby dawały jedzenie, czyli jest to urzeczowienie, ale z drugiej strony te relacje właśnie właśnie z tymi zwierzętami, nie są do końca oparte na przemocy czy agresji, prawda? Tam jest dużo zrozumienia, co widać właśnie po tych szczególnych sytuacjach, gdzie mamy do czynienia albo z tym burkiem, który rozpoznaje śmierć czy cierpienie, czy z, prawda, innymi zwierzętami, które jak, na przykład krowy, prawda, jak one są związane z ludźmi, u których żyją. Ten moment dramatyczny, kiedy Antek i Hanka sprzedają krowę. Z jednej strony wiadomo, że oni by i tak ją w pewnym momencie zabili, ale z drugiej strony, dopóki żyje z nimi, to ona była członkinią ich rodziny. I ten dramat niezwykły Hanki, ona nie tylko płakała za mlekiem dla dzieci, tylko ona płakała po prostu za zwierzęciem, które z nią było. Czy ten stosunek do koni, prawda? Więc tu mamy takie ciekawe, niejednoznaczne sytuacje, które pokazują takie całe walory kulturowe i emocjonalne, o których my czasami zapominamy. Właśnie myślimy w takich matrycach binarnych, a Raymond doskonale pokazuje tą niejednoznaczność.
Do chłopów Raymonda. Jeszcze w Państwie Filozofów wrócimy. Chłopi Raymonda w Państwie Filozofów to jeszcze jeden cytat. Wszystko się jakoś dzieje, jedno po drugim, jak to i w polu. Siejesz, rośnie, dojrzewa i ścinasz. Wrócę do tego porządku, do którego to człowiek musi się dostosować i właściwie pogodzić się ze swoim losem. Czy jest ktoś w powieści, kto się ze swoim losem nie godzi? Z takim arystotelesowskim rozumieniem celu. Czy ktoś się buntuje?
To jest taki bardziej stoicki, prawda? Bo w zasadzie dzieje się to, co się ma stać. To, co jest gdzieś właśnie przez tą przyrodę zaplanowane.
To czy Jagda w takim razie próbuje się z tego porządku, z tego koła, z tego powtarzającego się cyklu wyrwać? Też chyba nie.
Nie. Wydaje mi się, że tam się nikt nie wyrywa. Bo nawet Antek, który długo jest takim buntownikiem, przecież w ostateczności mówi sobie dość, stop, jestem gospodarzem już teraz, mam żonę, dzieci. I on zostawia Jagnę i to w takim momencie najbardziej dla niej dramatycznym, bo idzie w pole, będzie kosił i nie stanie za Jagną, gdy cała wspólnota będzie ją tak naprawdę biła, wywoziła ze wsi, upokarzała. Nawet ksiądz Dobrodziej, który jest taką ważną figurą, przecież on jest poinformowany, że wspólnota chce wyrzucić Jagusię i co on robi? W dniu, w którym jest zaplanowana właśnie cała akcja, wyjeżdża z Lipiec. Więc nie ma tutaj żadnego buntownika. Natomiast Jagna jest taką osobą dwuznaczną, bo z jednej strony ona jakby momentami czuje, że coś jest nie tak. Pojawiają się takie działania, zwłaszcza na koniec, jak zakochuje się w tym niedostępnym dla niej całkowicie Janku. Pojawiają się takie momenty, w którym wydawałoby się, że ona się buntuje, ale jak sobie przypomnimy scenę, w której matka pyta ją, czy pójdzie za Borynę, bo to taka ładna struktura, to ona się nie przeciwstawia. Mówi, będzie tak, jak chce matka. Czyli ma świadomość, że jest tylko elementem w pewnej grze społecznej.
Dobro grupy, dobro społeczne, dobro wsi jest ważniejsze niż mój indywidualny cel.
Nawet nie wiem, czy w
czy
tym
indywidualny
momencie...
cel się w ogóle pojawia, tak?
Tak, właśnie. To jest takie laboratorium utylitarystyczne, czyli dobre jest to, co przynosi jak najwięcej satysfakcji, jak największej ilości osób w to zaangażowanych. Tak moglibyśmy przyciąć tą zasadę Jeremy'ego Benthama na potrzeby chłopów. Więc Jagna nie jest buntowniczką. Być może Jacek, brat dziedzica, jest takim buntownikiem, bo on, gdy wraca z powstania, mieszka z chłopami, mieszka tak jak oni, jest człowiekiem, który rezygnuje i ze swoich tytułów, i ze swoich przywilejów urodzenia, co zresztą dla wielu będzie też takim znakiem jakiegoś szaleństwa. No już moment, w którym on szuka Kuby, a potem idzie na jego grób, dla całej wsi jest takim niezwykłym, wręcz metafizycznym wydarzeniem. No jak ktoś, kto jest z panów, będzie stał nad chłopskim grobem. Więc mamy tutaj taki element rewolucyjny niemalże. To tu bym już upatrywała buntu. Natomiast Jagna chyba od początku nie ma jeszcze tej świadomości, żeby się zbuntować. Ja myślę, że tutaj cały tragizm jej postaci właśnie polega na tym,
że jest ładna.
Że jest ładna i że jest kobietą, czyli że została wychowana do jednak całkowitego podporządkowania i posłuszeństwa. Bo wszystko to, co się potem z nią dzieje, to jest takie cały czas zawłaszczanie jej osoby, czy zawłaszczanie jej ciała, no bo jak przyjrzymy się nawet temu, w jaki sposób ona wchodzi w relacje z Antkiem, to oprócz początkowej fascynacji, potem jest strach. Tak naprawdę, jakbyśmy się wczytali w te opisy, to czytamy gwałt na Jagnie. Czy to, co będzie ją potem spotykało konsekwentnie, to jest cały czas takie zawłaszczanie jej jako obiektu pewnego, czy seksualnego, czy estetycznego i nie ma możliwości. To właśnie bardzo tak ciekawie Raymond, moim zdaniem właśnie feministycznie opisuje, że ona nie ma możliwości, żeby się wyrwać z tego kręgu zawłaszczenia. Ona po prostu najpierw jest pięknym obiektem, pożądania obiektem, potem jest tym grzesznym obiektem, a wreszcie zostaje, jak to Girard by ujął, kozłem ofiarnym. Bo ci, którzy ją wyrzucają, wyrzucają ją już za wszystkie swoje cierpienia.
Bo to jest istota kozła ofiarnego, że trochę w tym koźle ofiarnym...
Tak, wyrzucić zło. Takie założenie, że jeżeli mamy jakiś element, który psuje tą naszą harmonię, a mamy tutaj społeczeństwo bardzo socjocentryczne i wszyscy są od siebie zależni, to ktoś, kto psuje tą harmonię, choćby własną urodą, czy własnym nieszczęściem, bo jakby drugim biegunie jest właśnie ta Agata, która sama wie, że ma odejść ze wsi, jak zaczyna się zima, bo ona tam już przestaje pasować, byłaby zbędnym elementem, więc ona się sama usuwa. Jest taką antytezą Jagny. Zna swoje miejsce, czyli wie, że w pewnym momencie będzie niepasująca, bo będzie tą darmową gębą dodatkową do wyżywienia.
A Jagna jeszcze się trochę jakoś buntuje, bo się
nie
pogodziła.
Nie zdaje sobie sprawy. Ona nawet nie wie, zamknięta gdzieś potem już w swoim świecie, że zaczyna być coraz bardziej niebezpieczna dla grupy. Bo to jest ten moment, kiedy ona w jakimś takim szale miłości podąża za Jaśkiem, klerykiem i nie widzi tych złych spojrzeń, czy nawet jak je widzi, to nie rozumie do końca wagi tego, co się za chwilę wydarzy. To jest zresztą cecha kozła ofiarnego, że kozioł ofiarny wedle Girarda nie wie, że będzie tym kozłem ofiarnym. On musi się czymś wyróżniać, mieć jakiś stygmat i wyrzucenie kozła ofiarnego to jest też takie wyrzucenie niejako poza grupę, ale też poza własne sumienie tego, co złe. Bo jak się przyjrzymy...
No, wprowadzając to... obrzędowość i przyglądając się obrzędowości chłopom Raymonda, to wieś Lipce, znajdując kozła ofiarnego, trochę się oczyszcza też z tego wszystkiego, co się złego wydarzyło.
Ale wyrzucają ją ludzie, którzy w zasadzie nie są przez nią w jakikolwiek sposób też skrzywdzeni. To jest istotne. Bo Hanka, która miałaby prawo największy mieć żal do Jagusi i długo go miała. Idzie na pielgrzymkę i co robi przed pielgrzymką, idzie do Jagny przeprosić za to, że była dla niej niedobra, że ją wyrzuciła z domu Boryny. To jest taki, myślę, znaczący moment, bo gdyby w tej grupie pozostała Hanka, to nie mielibyśmy kozła ofiarnego, byłaby zemsta. Czysta zemsta. A tu zrobił się właśnie taki jeszcze jeden rytuał. Tak, bo przecież Chłopi to książka o rytuałach. Jak mamy powtarzalność, cykliczność, to rytuały są takim elementem szalenie ważnym, bo one ten czas cykliczny tak naprawdę wytwarzają.
I spajają tę wspólnotę, spajają tę społeczność.
Tak,
tej
i nadają jej sens, no bo przez wspólną obrzędowość.
No to jest ten czas oddechu, tak? Od ciężkiej pracy, gdzie można chwilę odsapnąć.
Ale też
i
być
odpocząć,
razem,
tak.
Czy też konstytuuje to relacje. No bo jedni zapraszają drugich, jedni właśnie mają pieniądze, żeby ufundować wieczerze czy weselne poczęstunki, więc to jest takie zaznaczanie statusu, budowanie statusu, budowanie relacji. Ta obrzędowość, ona ma nie tylko ten charakter magiczny, ale również bardzo społeczny. Ta socjocentryczność plus kolistość czasu bez obrzędowości tak naprawdę by nie istniała.
Czy w Chłopach my możemy mówić w ogóle o wolnym wyborze albo wolności jednostki? Czy właściwie jest to kategoria, która przynależy do tej miejskiej etyki?
Ach, znowuż ta miejska. Ale idąc za stoikami, a mamy tutaj takie właśnie działanie
koliste. Jak się cykl
koliste,
pojawia, to
tak.
Stoicy nam natychmiast przychodzą na myśl.
Tak, znaczy mógłby nam przyjść Nietzsche na myśl, ale dlatego przychodzą na myśl stoicy. Właśnie to jest pytanie o wolność. Gdy przyjrzymy się śmierci Boryny, to tutaj widać takie nieprawdopodobne właśnie zjednoczenie nie tylko z naturą, ale ten gest, w którym Boryna wychodzi na pole, żeby siać już nie wiadomo co. On najpierw bierze grud ziemi, rozrzuca, potem już taką pustą ręką w zasadzie powietrze rozrzuca. Widać taki niemalże organiczny determinizm, jakby nie mógł inaczej. I to jest taki powrót do ziemi, do matki Gai. Umiera w sposób taki niezwykle, powiedziałabym, właśnie cykliczny. Gdzieś się to koło życia zamyka. Umiera na polu, na którym za chwilę zacznie coś wzrastać, prawda? Śmierć przechodząca w życie. Ten cykl tutaj istnienia bardzo dobrze jest zaznaczony.
Czyli jeśli jesteśmy zdeterminowani przez przyrodę, przez naturę, jeśli jesteśmy zdeterminowani trochę też przez religię, jeśli jesteśmy zdeterminowani tym, gdzie się urodziliśmy, to o wolności, o wolnym wyborze Raymond właściwie nie mówi.
Na pewno ta książka nie jest o wolności, chociaż gdzieś tam jakieś wstawki patriotyczne się pojawiają, ale to nie jest książka o wolności. Właśnie przez tą swoją z jednej strony bardzo taką cykliczną strukturę, organiczną strukturę, a z drugiej strony przez socjocentryczność. Też trudno sobie wyobrazić wolność w takich egzystencjalnych kategoriach, gdzie ja mogę decydować w sposób niezależny w momencie, kiedy jesteśmy wszyscy tak bardzo zależni od siebie, prawda? Bo jedna osoba, która nie wykona swojej pracy, może zagrozić wszystkim, no bo wystarczy, że zwierzęta pójdą w szkodę, albo wystarczy, że pszczoły uciekną z ula. No tutaj mamy takich dużo elementów, które pokazują, że wspólnota jest najważniejsza, bo inaczej wszyscy będą głodować. I to widać dosłownie, prawda? Bo gdy mężczyźni zostają zamknięci w więzieniu za bunt, za atak na pracowników sezonowych, którzy mieli wyciąć drzewa w lesie, wtedy całe Lipce tak naprawdę stoją. I nie chodzi o to, że kobiety sobie nie poradzą, bo one ciężko i tak pracują, tylko po prostu nie ma tych, powiedziałabym, ludzkich, no,
tak, nie ma tych
elementów,
które również w tej maszynie, w której funkcjonowały.
Tak, więc jaka wolność byśmy zapytali, skoro mamy realizować dokładnie to, co powinniśmy zrealizować i czego oczekuje od nas rzeczywistość.
Czy oni się godzą po stoicku z tym, w czym żyją? Myślę o mieszkańcach wsi.
Czy oni mają świadomość tego, w czym istnieją?
I to się naturalizm nazywa, tak?
Tak często ta książka była kwalifikowana.
I ciągle jest.
I ciągle jest. Natomiast też mam duży problem z takimi jednoznacznymi kategoryzacjami, bo ta książka jest równocześnie tak bardzo momentami metaforyczna, czy tak bardzo egzystencjalna, bo to, że to są socjocentryczne osoby, i cała ta wspólnota jest ze sobą powiązana. Możemy też przeczytać na taki egzystencjalny sposób, jako ten pierwszy moment, to Friedrich Nietzsche o tym pisał, że człowiek jest w takich trzech przemianach i pierwsza to jest wielbłąd, który żyje w tym wiecznym musisz, bierze na siebie wszystkie ciężary, całą odpowiedzialność i nawet nie zdaje sobie sprawy, że to robi. Dopiero lew się buntuje, więc mamy tą przemianę buntownika, który mówi nie zasadom, obowiązkom, odpowiedzialności, po to, żeby się pojawiła trzecia faza dziecka, jako tego, kto jest całkowicie niewinny, bo jest poza dobrem, złem, poza wartościami, poza strukturami społecznymi. Więc tutaj Lipce mamy tą fazę pierwszą. Taką
to jest opowieść
zerową.
O wielbłądach, można by było powiedzieć.
Tak.
Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.